Kochani, dwa tygodnie temu mówiliśmy o zwycięstwie, które mamy w Jezusie Chrystusie. Ja kiedy ten temat rozważałem, to ten temat sam mnie zachęcał, samego mnie budował. No ale zaraz po tym kazaniu sam osobiście miałem różne próby, różne doświadczenia, które przechodziłem z różnej strony, to zdrowotnie, to no z każdej strony można powiedzieć. I przyszedłem z teorii do praktyki, można powiedzieć, wtedy, że nie tylko to, co się mówi za kazanicą, jest prawdą, ale to, co dotyczy naszego życia i to, jak my zachowamy się w danej sytuacji. No i oczywiście modliłem się do Pana, wołałem całym sercem, mówię: Panie, no nie daję w pewnych kwestiach rady, po prostu nie daję rady w niektórych rzeczach i jestem bezsilny, brakuje mi sił. I wiecie, skończyłem modlitwę i się usiadłem, tak mówię, no otworzę sobie Biblię i poczytam troszeczkę. I otworzyłem Biblię i zgadnijcie, na czym otworzyłem Biblię. A otworzyłem na drugiej księdze Kronik w 20 rozdziale i dosłownie zwrócił mi Pan dokładnie na ten rozdział. Czyli sytuację, kiedy przeciwko Jehoszafatowi wyruszyły liczne wojska. I Jehoszafat mówi: no ja nie wiem, co czynić, Panie. Ja mówię: Boże, to jest ta sytuacja, która mnie dotyczy teraz. Ja też, Panie, nie wiem, co czynić. Ale przeczytałem trzeci werset, tak mi poruszył, gdzie jest mowa, że Jehoszafat ulękł się i postanowił szukać Pana i zapowiedział post całej Judzie. Ja wiem, że też o mnie się modliście, bo ja jestem w trakcie zaliczeń, różnych prac na termin. W pracy mnie cisną, nie mam czasu, więc robię wieczorami, gdzieś już zmęczony, a jeszcze zdrowotnie coś, jeszcze ten ząb do wyrwania. Ania szapiel o ząb był do wyrwania już od chyba roku, ale tak jeden dentysta się zastanawiał, zostawić, nie zostawić. I do Ani w końcu poszedłem i Ania tutaj poradziła i też nie wiedziałem, że tak szybko umówiła mnie w takim też no, niedogodnym momencie tak naprawdę. Z jednej strony, bo z drugiej strony cieszę się, że już mam to za sobą. Ale wiecie, kiedy to wszystko naraz tak spada, to człowiek no, walczy z tym wszystkim. I mnie ten fragment niesamowicie zachęcił, kiedy zobaczyłem, że kiedy jakby jest to słowo w 15 wersecie 20 rozdziału napisane, że słuchajcie wszyscy z Judy i mieszkańcy Jerozolimy i ty królu Jehoszafacie, tak mówi do was Pan. Nie bójcie się ani nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, bo to nie wasza walka, ale Boża. Ja to po prostu czułem na sobie. Mówię, no Panie, no rzeczywiście, no ja mogę tylko zdać się na ciebie, nic więcej. I później ta historia się toczyła tak, że wiecie, wrogowie między sobą się starli, pobili się sami, pozabijali się sami. Izrael tylko patrzył na tą samą sytuację. I jest napisane, że nikt nie ocalał z ich wrogów. Wszyscy zostali, te mnóstwo, o którym wcześniej jest mowa, zostali wszyscy zgładzeni, same trupy leżały. I Izrael chodzi 3 dni i zbierał łupy z tego wszystkiego. Więc to bardzo poruszyło moje serce i bardzo zbudowało moją wiarę. Ale ja zobaczyłem jedną rzecz, wiecie, w tym wszystkim, że kiedy przychodzi coś do naszego życia, kiedy właśnie stajemy w momencie, kiedy z teorii przechodzimy do praktyki, kiedy rzeczywiście różne sytuacje są w naszym życiu, których nie chcemy, które nas gdzieś przygniatają, to ta bitwa, najgorsza bitwa stacza się w naszej głowie, w naszych myślach, w naszym umyśle. Czy jakoś zadziałać w tej sytuacji, czy podjąć jakieś działanie, czy zrobić coś po swojemu, czy zadziałać i tak dalej, czy zaufać Panu w tym wszystkim. Mało tego, przychodzą myśli, które mówią, jest beznadziejnie, tak jak w niektórych telewizjach. Jest źle, ale będzie jeszcze gorzej. Jest źle, ale będzie jeszcze gorzej. I to wszystko się jakby toczy w naszych myślach. Uwierzcie mi. Nie wiem, możecie mi potwierdzić lub nie. Ale rzeczywiście, kiedy stajesz wobec wszystkiego, to masz milion myśli. Co dalej? Co mam robić? Czy zawierzyć i zostawić to wszystko? Czy podjąć jakieś działania? Po swojemu może. Może, a może nie po swojemu. Może, wiecie, tak odbieram. I jest wojna. I apostoł Paweł, kiedy pisał list do zboru w Rzymie, pokazuje taki przykład wierzących, przykład dla wierzących w tym kościele. Sięga do Starego Testamentu i pokazuje przykład patriarchy Abrahama, który taką walkę wygrał z myślami. I czytamy. Abraham, to jest list do Rzymian, 4 rozdział, 18 werset. Abraham wbrew nadziei, uwaga, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziane, takie będzie potomstwo twoje. I nie zawahał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, miał pełne serce nadziei. Żywo, jego ta nadzieja ożywiła go, to była żywa nadzieja, żywiąc nadzieję. Kiedy byśmy sięgnęli do ksiąg mojżeszowych i przyjrzeli się życiu Abrahama, w ogóle do Starego Testamentu, bo Abraham jest też jako patriarcha gdzieś tam przytaczany wielokrotnie, to na pewno zobaczymy przykład człowieka, który bezgranicznie zaufał Bogu. I Paweł, przywołując ten fragment Tory, bo to jest napisane akurat w Torze, daje nam świadectwo, że Abraham nie zwątpił w Boże obietnicy, nie zwątpił w to, co Bóg powiedział. Jest jakby napisane, że nie było to z powodu braku wiary w Abrahamie. To nie wydarzyło się z powodu, że zabrakło mu wiary w Bożą obietnicę, ale wzmocniony wiarą, i teraz bardzo uwaga na ten werset, bo on troszeczkę inaczej, jak jest u nas przetłumaczany, to ciągle skupia się na stronie człowieka. W innym przykładzie jest napisane, umocnił się wiarą, ale gdybyśmy w Grece to dokładnie przeczytali, on był wzmocniony wiernością Boga. Nie, że on miał taką, został wzmocniony, że wziął zapałki, wykrzesał w sobie tą większą wiarę, tylko po prostu wzmocniony, patrząc na to, kim jest Bóg, że on jest wierny, on został tym wzmocniony. Wzmocniony jego wiernością, tym, kim on jest.
Amen.
I że miał wtedy pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić, dlatego, że on jest wierny. Aha, ja znam go, ja wiem, kim on jest, dlatego jestem wzmocniony jego wiernością i jestem pewien, że to, co on obiecał, ma moc uczynić. Bez względu na wszystkie te moje okoliczności, które były bardzo dołujące, można powiedzieć. Bo co? Abraham widział siebie, widział obumarłe ciało swojej żony, mógł porzucić tą ufność. Wiele razy, bo działy się rzeczy, które wręcz krzyczały, mówiły, to się nie powiedzie. Nie ma szans nawet. My, jako ludzie, jak patrzymy na takie sytuacje w naszym życiu, to mówimy, no way, nie ma szans. To się nie powiedzie. Nie ma tutaj, nie ma pozamytane, jak to mówią młodzi, tak? Więc sytuacja beznadziejna, ale powtórzę. Abraham widział wierność Pana, wierność Boga, znał go, kim on jest, wzmocniony tą wiarą, dał ufność. Zaufał jej, że to, co on powiedział, to na pewno wypełni. Skoro on powiedział, że będziesz miał potomstwo, tyle potomstwa jak gwiazdy na niebie, to tak będzie.
Amen.
Abraham dla nas jest dzisiaj jednym z wielu przykładów tego, że po pierwsze, dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma barier. Nie ma czegoś, że do tego momentu tak, ale już dalej nie. Ale nie ma rzeczy niemożliwych. A po drugie, jeśli Wszechmocny coś powiedział, jeśli coś obiecał, to on to spełni.
Amen. Amen.
Jeśli On wypowiedział słowo, to nie ma możliwości, żeby On tego nie wypełnił. Jako ludzie wierzący musimy zawsze o tym pamiętać. A autor listu do Hebrajczyków właśnie w kontekście wiary, bardzo, jak wiecie, 10, 11 rozdział, dużo poświęca na temat wiary. Dużo przykładów tam czytamy o wierze. I jest tam takie słowo napisane od 35 rozdziału, 10 rozdziału, od 35 wersetu. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy będzie żył z wiary. To jest zacytowanie Habakuka, nie wiem czy kojarzycie. Jest, nie chcę mówić na ten temat, to jest temat rzeka. Ja ten temat badałem bardzo długo, bo miałem nawet pracę na ten temat napisać o wierze w Starym Testamencie. I tam jest pełna głębia tego wszystkiego. Ale jeden aspekt tego wszystkiego, według tego, jak rozumieli Żydzi wiarę, jest to, że oni właśnie zaufali wierności Boga. Że oni żyją z wierności tego, że jakby, nie, żyją z tego, że Pan jest wierny. Że to wzmacnia, to buduje wiarę. I oczywiście jest druga strona, że to powoduje, że my jesteśmy wierni wobec Niego. Ale zawsze jest ten aspekt pierwszy, że Boża wierność pociąga nas do siebie. I autor listu mówi, nie odrzucajcie, czyli jak inny przykład chyba warszawski mówi, nie porzucajcie waszej ufności. W greckim przykładzie ten fragment mówi o tym, że trzeba nam wytrwałości, abyśmy wytrwali i abyśmy czyniąc wolę Bożą, zyskali obietnicę. Otrzymali obietnicę. Wzięli to, co On wcześniej powiedział, to, co On obiecał. No ale nasz umysł często podpowiada coś innego. Sprawy doczesne, przeciwności, doświadczenia, bo nasze życie z tego się składa. I ja się nie łudzę, moi drodzy, w swoim życiu już tyle razy miałem różne doświadczenia. Ja się nie łudzę, że nie będziemy przechodzić różnych doświadczeń, że będziemy na wakacjach takich, wiecie. Ale one nas chcą okraść też, dosłownie jak złodziej, nasze myśli wyjąć z tego, co Pan mówi, a włożyć to, co na przykład świat mówi na dany temat, na dany problem. Te niestety myśli stają na przeszkodzie i zdarza się, że te rzeczy sprawiają, że my nie trwamy do końca, że dziś się wycofujemy, że na przykład nie pójdę do zboru, mam trudny czas, nie chcę uczestniczyć w nabożeństwie, bo to jest zbyt ciężkie dla mnie. A nie wiesz, że jesteś okradany tak naprawdę z myśli, twoje myśli są po prostu zasiane i skupiasz się na tym, co teraz przychodzisz. Nie patrzysz na Boże obietnice. Nie patrzysz na to, że On obiecał tobie coś. Że ciebie nie opuści, że będzie z tobą, że będzie cię zachęcał. No i zdarza się, że jeżeli pozwolimy na to, to okazuje się, że w połowie drogi porzucamy ufność tą, którą mieliśmy na początku. Ufność w to, co Pan powiedział. Co Jezus powiedział. A jednak w całym liście, jeżeli popatrzymy na cały list do Hebrajczyków, autor pragnie ukazać Jezusa, który jest ponad wszystko, aby na Niego zwrócić swoją uwagę. My tego listu nie rozumiemy do końca, powiem wam szczerze. Ja akurat zacząłem pisać pracę dyplomową na ten temat i muszę ją, tą księgę na każdy sposób płonąć sobą, zrozumieć, co autor listu do Hebrajczyków chce powiedzieć dla tych odbiorców listu, aby wyciągnąć później naukę z tego. Ale na pewno ten list był skierowany do Żydów, tu nie ma wątpliwości, dlatego się nazywa list do Hebrajczyków. Napisany przez autora, nie wiemy jakie, jego są spekulacje, nieważne. Ale autor tego listu był doskonale zaznajomiony z tradycją żydowską. On posługuje się świetnie z odniesieniami ze Starego Testamentu, obrazami ze Starego Testamentu. Robi to w perfekcyjny sposób. po to, żeby odbiorcy tego listu, Żydzi, zrozumieli, co autor listu chce powiedzieć, co im chce ukazać. I on mówi o tym, że to wszystko, jakby, co dla Żydów jest ważne, czyli patriarchowie, Mojżesz, świątynia, kapłaństwo, aniołowie, że to wszystko jest wzniosłe i potężne i ważne. Ale mówi, Jezus Chrystus to wszystko przewyższa. Mówi, to jest przepaść wręcz i w każdym aspekcie ukazuje, że to, co dla nich jest ważne, to, co dla nich jest wzniosłe, Jezus to przewyższa. I to potężnie. Nie robi tego nieświadomie tak o sobie. On chce coś pokazać tym ludziom. Chce pokazać, żeby oni też między innymi nie porzucali tej ufności, która jest w Jezusie Chrystusie, że warto Jemu zaufać do końca. Że warto zobaczyć, kim On jest. Bo skoro tamte rzeczy, które są cieniami rzeczy przyszłych, były tak ważne, tak potężne i tyle pełne świadectw niezwykłych, to ileż bardziej my w Jezusie Chrystusie, którzy położyliśmy w Nim nadzieję, możemy zobaczyć jeszcze większe rzeczy, jeszcze bardziej potężniejsze rzeczy i ta wiara, ta ufność ma być niezachwiana. Dlatego jest ta zachęta między innymi, żeby to zobaczyć, żeby to ujrzeć. Kiedy człowiek się wczytuje w tą księgę, zaczyna to widzieć. Po co on to udowadnia, po co takie wywody daje, czasami długie w tym liście. Wszystko po to właśnie, żebyś zaufał Jezusowi ostatecznie. Żebyś położył w Nim ufność, żebyś zobaczył coś. 6 rozdział listu do Hebrajczyków, 11. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość, żebyście mieli pełni nadziei aż do końca. Czyli nie tylko, wiecie, uwierzyć w Jezusa, mieć to przekonanie, kim On jest, że zbawił moje życie i teraz już okej. Okej, to jest okej, ale mi chodzi o to, że nie tylko ten start jest ważny, nie tylko to, że ja uwierzyłem w Jezusa, ale mieli tą samą gorliwość aż do końca. I tutaj autor listu do Hebrajczyków dalej mówi, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Teraz zobaczcie, autor listu do Hebrajczyków też przytacza Abrahama między innymi. Abyście nie stali się ociężali, czyli inaczej tacy gnuśni, leniwi, tacy, a dobra, wiecie, no, taka gnuśność w sercu. Tylko patrząc na wiarę, patrząc na życie, choćby i patriarcha Abrahama, żebyśmy mogli coś ujrzeć. I tym zostali zachęceni, że skoro on, i zresztą to później trochę powiem o tym, skoro on doświadczył czegoś takiego niezwykłego, to ileż bardziej my możemy. Jest droga otwarta. Pragniemy, aby każdy z was miał taką gorliwość do samego końca, aż nadzieja się urzeczywistni. To jest taki jakby przekład bardziej dosłowny. Czyli aż ta nadzieja stanie się widoczna, bo wiecie, nadzieja ma to do siebie, że ona nie widzi tego tu i teraz, tak? Nadzieja nie polega na tym, że ja pokładam nadzieję i mam to jak dziecko od razu z powrotem i się tym bawię, bo to nie jest nadzieja. Ale autor listu do Hebrajczyków zachęca, żebyśmy byli wytrwali w tym do momentu, aż nadzieja, czyli nie wiadomo ile czasu, aż się urzeczywistni, stanie się widoczna. I abyśmy nie byli tymi, którzy nie osiągną tego, co obiecał Bóg. Tak tutaj dosłownie jest napisane. Czyli nie byli w tym gronie ludzi, którzy się wycofają, którzy powiedzą, no czas mija, ja nic nie widzę. Ja nie widzę tutaj zmiany, w moim życiu nie widzę zmiany na przykład. Ale jednak, którzy trzymają się Jego słowa, trzymają się Jego obietnic. Oczywiście, tu jest bardzo ważna rzecz. Pytanie, czy słyszysz Jego głos? Pytanie, czy rzeczywiście Jezus do Ciebie mówi? Bo można sobie coś ubzdurać, że tak powiem, mieć tę nadzieję w takiej bzdurnej jakiejś rzeczy. Ważne, żeby słyszeć Jego głos, więc tu jest aspekt taki, że ja przychodzę do Jezusa i pytam Go o różne sprawy. Wylewam mi serce, ja mówię o tym, co mnie boli, co mnie teraz dotyka. I proszę Go o Jego prowadzenie, o Jego słowo, o Jego kierunek. I kiedy ja usłyszę ten kierunek, to ja wiem, że jestem pewien, że to od Niego, bo to jest jeszcze kolejna rzecz. To ja się tego trzymam. ja mocno trzymam się jego słowa. Czyli tutaj jest zachęta, abyśmy byli naśladowcami tych, którzy przez co?
Przez wiarę,
czyli zawierzenie, zaufanie Jezusowi oraz magiczne słowo, chociaż nie wiem, czy powinienem tak mówić, na kazaniu możecie. Cierpliwość. Cierpliwość. I to sprawia, że ci odziedziczymy obietnicę. Wiara, zawierzenie, zaufanie i cierpliwość. I często nam brakuje właśnie cierpliwości. Tak właśnie jak Abraham, który mimo niesprzyjających okoliczności nie odwrócił się od Boga, nie zapomniał tego, co on obiecał, chociaż wiecie dobrze, doskonale, że jak poczytacie tą historię, to obietnica nie spełniła się na drugi dzień, ani nie spełniła się na drugi rok, ani na trzeci, ani na czwarty, ani na dziesiąty. Zobaczcie, jak czas upływa, to jest trudno, jest na bank, jest bombardowanie naszych myśli różnymi kwestiami, czy ja dobrze usłyszałem, czy rzeczywiście to ja, czy rzeczywiście on się nie spóźni, czy rzeczywiście nie zrobi coś innego i nie pomóc. Abraham trochę pomógł, to trzeba powiedzieć szczerze, ale tak by się nie obraził na niego i spełnił to, co powiedział. Ale wiecie, to jest wszystko wbrew nadziei, czyli wbrew temu, co widzą nasze oczy. Tak było u Abrahama. Wszystko było wbrew, co widziały oczy. I to jest zazwyczaj tak. No, nasze oczy widzą to. Nie jest łatwo zawierzyć wtedy. Naprawdę nie jest łatwo, kiedy nasze ciało, nasze oczy odbierają zupełnie co innego. Ale chcę was zachęcić tym przykładem Abrahama, że on położył całą ufność w tym, że Bóg wypełni obietnicę, którą mu dał. Autor listu do Hebrajczyków zachęca do tego, żeby spojrzeć na tych, żeby być naśladowcami tych ludzi. 13 werset tego samego rozdziału 6. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąg na siebie samego. Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że będzie mu błogosławił oficie i że rozmnoży go bez miary. I wiecie, i ponieważ tutaj dalej czytamy, znaczy w ogóle w tym fragmencie czytamy, że on uwierzył, ale właśnie te słowo w 15 rozdziale, a tak ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Czyli była wiara w życiu Abrahama, najpierw to było to, że Bóg obiecał. Bóg powiedział. Była Boża obietnica. Abraham uwierzył, zawierzył jego wierności i czekał cierpliwie. To te trzy rzeczy, można powiedzieć, spowodowały, że Abraham otrzymał to, co Bóg obiecał. I teraz chodzi o to dalej, co podkreśla autor listu do Hebrajczyków. Bo skoro on mówi, że niemożliwe jest w ogóle, żeby Bóg zawiódł, to jest niemożliwe, że coś powie i zawodzi, że Bóg zawodzi, to jest niemożliwe. Niemożliwe to jest dosłownie napisane, żeby Bóg mógł skłamać, żeby on mógł coś powiedzieć i nie zatrzymać swojego słowa. I teraz, abyśmy my, 18 werset, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei. To wszystko po to, ten przykład jest przytaczany po to, żebyśmy mieli silną pociechę do tego, żebyśmy my teraz zawierzyli, ponieważ przed nami została zaoferowana niezwykła nadzieja. My, którzy uciekliśmy, tutaj jest napisane, czy ocaliliśmy dzięki Jezusowi, czyli ci, którzy uwierzyli, którzy oddali swoje życie Jezusowi, którzy uciekli przed Bożym gniewem, mamy uchwycić się leżącej przed nami nadziei, bo ta nadzieja jest wielka. Ona jest dużo większa. I 19 werset mówi o tym, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną, niezrzeszoną, sięgającą poza zasłonę. No to jest niezwykły przykład. Bo kiedy pomyślimy sobie o czym autor listu do Hebrajczyków mówił, no, że ta nadzieja jest jak kotwica. Jeżeli cumuje statek do portu, to żeby chroniło statek to, żeby on nie był miotany i na przykład jednego dnia stanął tu, marynarze się budzą na drugi dzień, a kilometr dalej statek jest, nie? Szczególnie w momencie, kiedy jest jakiś silny wiatr czy fale, tak, sztorm. Kotwica jest po to, żebyś pozostał w tym jednym miejscu. Stały, niewzruszony, kotwica cię trzyma w odpowiednim miejscu, bez względu na okoliczności. Czy jest piękna woda, taka, wiecie, że tam nie za dużo kołysze, czy jest sztorm, kotwica to pewność tego, że stoisz w tym samym miejscu. I autor listy do Hebrajczyków mówi, mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną, niezruszoną, sięgającą, jeszcze dodatkowo mówi, poza zasłony, czyli ta kotwica jest zakorzeniona, zakotwiczona w tym najświętszym miejscu, w Bożej obecności, w Jego obecności, gdzie poza zasłonę do Bożej obecności, do miejsca najświętszego, wszedł poprzednik. Inny przykład mówi przewodnik, tutaj w greckim tak może mniej więcej tłumaczyć, że ten, który nam przewodzi. Jezus, który stał się arcykapłanem według porządku Melchizedeka. O Melchizedeku też można by było dużo mówić, ale myślę, że innym razem. Staje przed Ojcem. Jezus staje przed Ojcem, stawiając się zawsze za nami. Tam sięga ta kotwica, nasza nadzieja. Więc wszystko kończy się na tym, że ta nadzieja powoduje to, że my nie jesteśmy chwiejni. Nasza wiara, zaufanie, zawierzenie w wierność Jego i kotwica, która sięga poza zasłonę, powodują to, że człowiek rzeczywiście, kiedy przychodzi zamieszanie do życia, stoi w jednym miejscu i nie chwieje się. A to list mówi, uchwyć się nadziei, trzymaj się niczym kotwicy. Bardzo ważna myśl. Ale często, tak jak mówiłem, ta bitwa rozgrywa się w naszym myśleniu, w naszych myślach. Za każdym razem umysł nam podpowiada coś innego. Apostoł Paweł fajny taki obraz daje, bo on mówi, jak wiecie, to są dwa listy do Tesalonicza, apostoła Pawła, to są listy, które dużo poświęca czasu na przyjście, na powrót Pana Jezusa Chrystusa, na to, żeby być gotowy na Jego przyjście. Dużo szczegółów na ten temat mamy. Ale też mówi taką zachętę w 5 rozdziale, właściwie kończąc pierwszy list do Tesalonicza, w 8 wersecie, że mówi tak, że my zaś, którzy należymy do dnia, czyli nie jesteśmy tymi dziećmi nocy, którzy czekają na sąd Boży w momencie, kiedy Chrystus przyjdzie. Mówi tak, bądźcie trzeźwi, tu mówię o naszym umyśle, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Jeszcze inny obraz niezwykły Pan daje. Pisze o pancerzu wiary, co chroni serce, co chroni nasze życie. Oraz mówi o hełmie, czy przyłbicy nadziei zbawienia, ratunku w Jezusie Chrystusie, kiedy Jezus się objawił. Tutaj jest jakby mowa oczywiście w oryginalnym tekście o nadziei wyzwolenia, o takim pełnym doświadczeniu, pełni zbawienia, wyzwolenia w momencie objawienia się Jezusa Chrystusa. Powiem ci tak, że być może zmagasz się dłuższy czas z czymś w swoim życiu. Potrzebujesz wybawienia, uwolnienia. To chcę ci powiedzieć, nadzieja jest w Jezusie.
Amen.
Nadzieja jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. Nie ma nadziei. Ten świat ci nie da nadziei. Da ci, podpowie ci pewne różne rzeczy. Ale jeśli ty nie przyjdziesz do Jezusa swoją sprawą, swoimi sprawami, swoimi rzeczami, swoimi ciężarami, to będziesz słyszał podpowiedzi tego świata. I Paweł daje taki... Ja się skupiłem troszeczkę na tym, dlaczego on porównuje do przyłbicy. Ja myślę, że Paweł celowo to robi i nie robi niczego, o czym pisze tak, bo mu się, nie wiem, coś tam wymyśliło w głowie. Paweł konkretnie daje obrazy po to, żeby coś uwidocznić bardziej, aby coś zrozumieć. Przyłbica żołnierza rzymskiego, bo to o tym mowa, to był hełm, który był wykonany z skóry zwierzęcej, obity mocną blachą. On miał takie taki kształt, nie wiem, pewnie widzieliście może, a może nie, jak nie widzieliście, to sobie popatrzcie, bo tego jest pełno, takich zdjęć. Chronił głowę, chronił tutaj jakby przód szyi czy szczękę, taki tylko otwór był. Chronił kark i też no, oczywiście miał jakieś tam zdobienia, guziki, różne rzeczy. Miał pióropusz, który zakładano nie zawsze, ale zakładano w momencie jakiejś parady czy grupowania wojska do tego, żeby na przykład wywrzeć wrażenie na wrogu, ponieważ rzymski żołnierz, kiedy miał pióropusz założony, no to wyglądał na wyższego i bardziej groźnego. No to jest tak jak w przyrodzie, tak? Że jeżeli mały zwierzak boi się dużo większego zwierzaka, no to się robi nagle dwa razy większy, na przykład nasz kot. Jak się boi większego kota, to ma taki wtedy duży, gruby ogon i wygląda na trzy razy taki, a nie jest. Więc jak tygrys, tak. Więc to było, żeby zrobić wrażenie na wrogu też, ale przede wszystkim miało chronić żołnierza, człowieka przed uderzeniem miecza, kamienia, nie wiem, czegoś tam, młota, przed śmiercią. Miał chronić przed śmiercią, jego głowę. Ten obraz pokazuje, że jakby nadzieja chroni nasz umysł. Oczywiście chodzi o to, żeby wiedzieć to, w kim pokłada nadzieję. Bo to nie chodzi, wiecie, nie patrzmy na to z punktu widzenia takiego świeckiego, że ludzie czasami mają nadzieja w nadzieję, nie? Czyli nie wiem w co, w czym, ale mam nadzieję, że będzie okej, nie? Natomiast tu chodzi o to, że my wiemy, w kim położyliśmy ufność, bo przede wszystkim musi być wiara, musi być zawierzenie, zaufanie, poznanie tej osoby. Ja wiem, że on jest wierny i że pozostanie aż do końca wierny, bo go znam, wiem, kim on jest. I ja mam w nim nadzieję. I to jest ta nadzieja. To nie jest wymyślona nadzieja, jakieś urojenie. I Paweł mówi, że jakby to, że jakby ten hełm pokazuje nadzieję zbawienia, nadzieję to, że ja położyłem w odpowiedniej osobie swoją ufność, swoją wiarę, swoją nadzieję. Tak jak było to w przykładzie Abrahama, który, można powiedzieć, miał ten hełm. Zaufał pomimo różnych zewnętrznych i niesprzyjających rzeczy. To wszystko pokazuje, aby położyć ufność w Jezusie Chrystusie, który, podkreślę to, nie jest bezsilny wobec nas. Położyć, czyli zarzucić kotwicę, założyć hełm, który będzie strzegł twoich myśli i ona będzie jak pancerz przeciwko atakom myśli z każdej strony. Rozumiecie, o czym mówię? Dlaczego? Ponieważ ty uchwyciłeś się Bożych obietnic. Układasz w nim swoją nadzieję. Ale jest to walka ciągle. To jest bój, który musisz stoczyć w swojej głowie. Są rzeczy, które musisz w swoim sercu stoczyć. Ale są rzeczy, które musisz w swoim umyśle stoczyć. Musisz przede wszystkim poznać, kim jest Jezus. I położyć w nim całkowicie swoją ufność. Wygrać tą walkę. Apostoł Piotr pisał tak. O nadziei właśnie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, śmierć i wskrzeszenie Jezusa Chrystusa jest dowodem tego, że przed nami została położona żywa nadzieja. I w 13 wersecie pisze tak, dlatego przepaście biodra waszego umysłu, znowu, i bądźcie trzeźwi, znowu mówi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bardzo podobnie. Paweł pisze znowu tak, Piotr, przepraszam, okiełzaj swoją głowę, jakby swoje myśli, przepasaj ją. I tutaj ciekawe greckie słowo, może dla was być ciekawe, może nie. Paweł, Piotr, przepraszam, używa takiego greckiego słowa oznaczającego coś, kto przepasuje się na wyjście z domu, tak? Czyli ma szatę, długą i przepasuje tak, żeby wszystko jakby wyglądało i było na właściwym miejscu. Broni taki pas, ale też spełnia funkcję oczywiście praktyczną, żeby szata nie przeszkadzała podczas chodzenia. Piotr mówi tak, opasz swój umysł, aby nie docierało do niego żadne zniechęcenie, żadne złe myśli spowodowane okolicznościami. To nie okoliczności mają kierować twoje życie. To nie sprawy doczesne mają kierować twoje życie. To nie to, że ktoś ci coś powie nie tak. Ale jak mówi, będąc trzeźwymi, połóżcie całkowicie nadzieję w łasce Jezusa Chrystusa, która będzie w pełni objawiona, kiedy On przyjdzie. Kiedy Chrystus powróci. Diabeł wiele razy próbuje odebrać nam nadzieję. Mało tego, próbuje zniszczyć Boże obietnice. Zasiać w naszych sercach wątpliwość, czy rzeczywiście On powiedział. Naszą obroną jest założenie tej przyblicy i stanięcie na gruncie Bożych obietnic. Ja stoję na Twoim słowie, Panie. Ja nie stoję na swoich wymysłach. Ja nie stoję na własnym wyobrażeniu. Ja stoję na tym, co Ty powiedziałeś. Ty powiedziałeś, Jezu, że Ty mnie nie opuścisz. Do końca, oto jestem z Wami, aż do skończenia świata. Jezu, Ty powiedziałeś, że będziesz ze mną, aż ten świat się skończył. Ja nie widzę, żeby ten świat się skończył. A więc ufam, że jesteś ze mną. Kiedy czytam Biblię, kiedy otwieram kolejne kartki Bożego Słowa, czytajcie Biblię, mówię Wam. Tam jest tyle przykładów, tyle zachęty, że jeżeli będziecie, to będziecie naśladowcami tego wszystkiego, co czytacie, to pozwoli Wam się ostać. Są tam, wiecie, obietnice, które są dane Abrahamowi, Mojżeszowi, Dawidowi, obietnice dla Izraela, dla ludu Bożego, obietnice dla Kościoła, jego oblubienicy. Ale jest też zachęta dla mnie, że kiedy na te wszystkie obietnice patrzę przez pryzmat Bożego Syna, to mi daje to niezwykły pokój, niezwykłą radość. A wiecie dlaczego? Paweł to wiedział. I on, pisząc do zboru w Koryncie, mówi, że tak, że ile bowiem obietnic Boga jest, w Nim, oczywiście tu mowa o Chrystusie, są tak. I w Nim są amen. Czyli są pewne, skończone w Nim, w Jezusie Chrystusie, ku chwale Boga przez nas. Więc ile by ich nie było, Pan pisze, tych obietnic, wszystkie w Nim znalazły swoje tak. W Nim swój koniec znalazły. To nam coś mówi. Dlatego dzisiaj możemy uchwycić się Jego obietnic, mieć tą pewną nadzieję, sięgającą poza zasłonę. To nie dlatego, że jesteśmy super, że jesteśmy tacy herosi. Ja taki nie jestem. Ja w wielu kwestiach jestem słaby. Jeżeli zbyt mnie coś obciąża i tak dalej, to się potrafię do tego przyznać, że jest za dużo na przykład dla mnie różnych rzeczy. Tak? I przychodzę z tym do Pana. Nie zgrywam się przed Nim, że jestem kimś, kim nie jestem. Ale dlatego, moi drodzy, że każda obietnica jest aktualna w Jezusie Chrystusie. Dlatego to dla mnie jest pocieszające. Dlatego myślę, że jako Kościół powinniśmy na to patrzeć, to zrozumieć. Wiecie, Paweł, kiedy popatrzymy na jego zachęty z wielu listów, tak sobie czytałem o tych kwestiach i zobaczyłem, jak Pawłowi zależy też, żeby wierzący to zrozumieli właśnie. Przede wszystkim, żeby poznali Jezusa i w Nim położyli swoją ufność. Paweł na przykład w liście do Efezjan mówi, gdy ja usłyszałem o waszej wierze, to jest list do Efezjan 1:15, w Pana Jezusa Chrystusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was zmiankę w moich modlitwach. To jest niezwykłe, że Paweł, oczywiście poczytamy sobie Dzieje Apostolskie, widzimy Pawła w Efezie, wiele czasu tam spędza, zakłada zbór, wierzący wzrastają i tak dalej. Później Paweł stamtąd wyjeżdża, pisze list do tego zboru i mówi, że on się modli o nich. Na początku listu to jest. dziękuję za nich, za ich wiarę i tak dalej, ale mówię, ja nie przestaję się o was modlić. I o co Paweł się modli? Czytamy w 17 wersecie. Paweł pisze tak, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Jego samego. Czyli Paweł zobaczył, że to jest bardzo ważna rzecz w życiu ludzi wierzących, żeby nie tylko była teoria, nie tylko była sama wiara, że ja uwierzyłem, jest przekonanie, że Jezus jest moim Panem, ale Paweł mówi, ja się z tego cieszę, że jest u was wiara, ale ja dążę do tego, modlę się nieustannie, Paweł mówi. Jakby wspomina ciągle o tym, żeby wierzący poznali Jego samego, żeby Ojciec chwały dał wam ducha mądrości, żebyście poznali, kim jest Jezus. Jego osobą, jego osobą. I ażeby oświecił oczy waszego umysłu, teraz zobaczcie znowu, czyli nie tylko serca, ale umysłu, żeby człowiek pojął w końcu, zrozumiał, abyście wiedzieli, czy mieli pewność, czym jest nadzieja Jego powołania i czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych. Oświecił oczy umysłu naszego, abyście właśnie wiedzieli, czym jest, abyś ty, bracie i siostry, abym ja wiedział, bo to jest też do nas słowo, żebym ja to wiedział, żeby kiedy przyjdzie ten trudny czas, kiedy przyjdzie jakieś doświadczenie, żebym ja nie chwiał się, bo ja jakby wiem, komu zawierzyłem. Ja rozumiem, że jakby Jego Duch Święty objawił Jezusa Chrystusa, ja wiem, kim On jest. I wiem, że warto Mu zawierzyć. I jaka jest nadzieja, czy nadzieja wiąże się z bogactwem chwały, udziału w Jego dziedzictwie. To jest niezwykłe. I tutaj Paweł fajnie jeszcze w 19 wersecie mówi, i czym jest, czyli to wszystko modli się, to wszystko chce, żeby wierzący zrozumieli, ale też mówi później tak, że i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły. Czyli zobacz, Jezus nie jest bezsilny wobec ciebie. Żebyś ty też to zrozumiał, apostoł Paweł też chciał, żeby Efezjanie to zrozumieli, że Jezus, że jak wielka jest przemożna siła wobec nas, wobec mnie. Zresztą Pan w innym liście też mówi, że Jezus nie jest bezsilny wobec was, ale jest mocny pośród was. Moi drodzy, wielu z nas przechodziło różne próby, ale Boża nadzieja jest tym, co nas ożywia. Pamiętacie życie Dawida, który zanim został królem, on wiele też musiał przejść. Został namaszczony na króla, wszystko miało być fajnie, natomiast okazało się, że musi uciekać i też walczyć o swoje życie, bo jego życie było, nawet przed swoim synem musiał uciekać. I Dawid pisze tak w 119 psalmie, 50 wersecie. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica twoja mnie ożywi. Jakby jest ten ciężki czas, ja wiem. Teraz ścigają mnie, chcą mnie zabić. Ale mówi tak, że obietnica twoja mnie ożywi. Dlaczego ożywia? Czy dlatego, że tylko to powiedział jakby ktoś tam? Czy Dawid znał to, kim jest Bóg? Wiedział, że jeżeli on coś powie, to on dopełni tego. I jakby trzymał się tego, to była właśnie jak kotwica. Ta nadzieja wypełnienia się tej obietnicy była jak kotwica. Więc przechodził trudny czas i oczywiście nastał ten moment, kiedy Dawid został królem. Moi drodzy, w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale apostoł Paweł mówi, że nam zostały darowane wielkie i kosztowne obietnice. Kosztowne nie dlatego, że nie wiem, ty tak sobie o nich tam myślisz, tylko dlatego, że Jezus zapłacił cenę. I to najwyższą cenę. One zostały wypełnione w Jezusie Chrystusie, znalazły swoje tam, ale to kosztowało śmierci, cierpienia Baranka Bożego. Ale Jezus zrobił to dla ciebie, żebyś ty mógł dzisiaj czerpać z Jego łaski, z Jego dobroci, z tego, co On uczynił dla ciebie. On swoją miłością więcej nie mógł pokazać ci, jak bardzo zależy Jemu na tobie. Dlatego popatrz na Niego, popatrz na krzyż, popatrz na te cierpienie, które Jezus zniósł za ciebie, po to, żebyś ty położył w Nim swoje duchowości. Żebyś, wiecie, może taki zamach wziął i rzucił tą kotwicę w stronę Jezusa i trzymał ją. I mówił: Jezu, ja chcę Tobie ufać. Ja chcę Tobie wierzyć. Ja chcę patrzeć na to, co Ty mówisz. Ja będę Ciebie pytał o różne sprawy, które dotyczą mojego życia. Nie chcę wsłuchiwać się, co świat mówi. Ja będę wsłuchiwał się, co Ty mówisz. Chcę zaufać Tobie aż do końca. Dlatego, moi drodzy, Jezus daje nam siłę, rzeczywiście daje siłę, żeby iść przez to życie razem z Nim. Ja, kiedy przyszło to doświadczenie do mojego życia w tym tygodniu, takie różne perypetie, ja już nie chcę za dużo na ten temat się skupiać, ale kiedy naraz się coś nawarstwia, wiecie, jak człowiek się czuje, nie? Jak wiele, wiele, wiele rzeczy się nawarstwi. I wiecie, kiedy ja właśnie przyszedłem do Niego, wylałem swoje serce, to kiedy przyszło to słowo, kiedy Pan to słowo, to wiecie, to było... Ja mówię: Panie, to przecież nie ma przypadków. Ja nie robię jakiegoś losowania Biblii. Losuję sobie jakiś tam werset, tak? I wyciągam losa. Ja po prostu chciałem poczytać słowo. I też prosiłem Pana o słowo. I akurat to. Wiecie, ile Biblia ma stron? Ile, Kamil?
Nie wiem, ponad 1300 coś.
Ja akurat lubię matematykę, to wiem, że rachunek prawdopodobieństwa byłby tutaj miażdżący, tak? Więc wiem, że nie ma przypadków. Że Jezus się troszczy, że Jezus mówi, Jezus pokazuje, Jezus jakby zapewnia, prowadzi. Warto Jemu zaufać. Dlatego dzisiaj tym się z Wami dzielę, tym słowem, że życie chrześcijanina to nie jest teoria. To jest praktyka. To jest życie, to jest walka też z naszymi myślami, z naszym zaufaniem, zawierzeniem Jemu. I dzisiaj chcę Was, moi drodzy, zachęcić i zostawić już z tym słowem, które apostoł Piotr mówił w pierwszym rozdziale pierwszego swojego listu: pokiełzacie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Całkowicie. Pokiełzacie swoje umysły. I trzeźwymi będąc, pójście nadzieję, pójście swoją całkowitą nadzieję w łasce Jezusa Chrystusa. Ja to chcę robić, moi drodzy. Do tego Was dzisiaj zachęcam. Powstańmy.